zasłużony dla środowiska lokalnego, regionu, kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Uwaga, człowiek.
Stylińscy: Franciszek oraz synowie Jan i Marian. Opowiadają Maria Żychowska, historyk, oraz Aleksandra Bojarska, córka Mariana Stylińskiego.
Pan Franciszek Styliński, który urodził się w połowie XIX wieku, bo w 1869, przed I wojną światową, był postacią bardzo znaną w Tarnowie, bo był zarządcą browarów księcia Sanguszki, współdziałał przy budowie kolei wiedeńskiej, był właścicielem dobrze prosperującej wytwórni pieców kaflowych wtedy. I w ogóle jest ciekawy, bo się potrafił przerzucać z jednej działalności na drugą, a później był właścicielem domu rolniczo-handlowego Flora. Jeszcze niedawno na ulicy Wałowej było zdjęcie tego domu. W tym domu zresztą, w tym domu rolniczo-handlowym, był później werbunek do Legionów. Był postacią niezwykle barwną, bo był nie tylko znanym przedsiębiorcą, człowiekiem kultury, bo działał i w Sokole, i w Związku Szczeleckim. Popierał bardzo działalność swoich synów, dwóch jego synów, Jan i Stanisław, są prekursorami harcerstwa, ruchu harcerskiego. Oni właśnie przy Szkole Realnej założyli pierwsze zastępy w kwietniu 1911 roku. Pomagał w miarę swoich możliwości w rozwoju ówczesnych organizacji, tych szczególnie paramilitarnych, a więc Związku Strzeleckiego, do którego należeli synowie, drużyn bartoszowych. A szczególnie ochoczo i tak hojnie zareagował na tworzenie się Legionów. Z pierwszym oddziałem ochotników poszli jego dwaj synowie, a on wyszedł z ostatnim już tuż przed wejściem Rosjan do Tarnowa 10 listopada, kiedy równocześnie przekonał się, że wcześniej uciekł jego 13-letni najmłodszy syn Karol do Legionów, pojechał go szukać, ale jak z chwilą, gdy go odnalazł, zostawił go przy sobie, bo widział, że chłopiec uważa, że to jest jego obowiązek walczyć o odzyskanie niepodległości. Ojciec temu się nie sprzeciwił, zatrzymał go przy sobie. Dużą zasługą też pana Franciszka Stylińskiego jest zorganizowanie Ligi Kobiet przy Naczelnym Komitecie Narodowym. Ta Liga Kobiet szczególne zasługi położyła przy ekwipowaniu legionistów, bo w naszym budynku obecnego teatru były różne warsztaty, więc szwalnia, pracownia rymarsko-szewska, dlatego że mimo zgłoszeń tylu ochotników, prawda, 812 poszło z Tarnowskiego, trzeba było ich jeszcze wyekwipować. Również w rocznicę wymarszu Legionów 15 sierpnia 1915 zorganizował śniadanie dla wszystkich zdrowych legionistów, jak podkreślał, z udziałem burmistrza Tadeusza Tertila i Wincentego Witosa. Z racji tej swojej wielkiej aktywności w 1918 roku został także członkiem Komitetu Samoobrony Miasta. Taki komitet powstał najpierw w celu obrony, żeby wywozu żywności z miasta, dlatego że Austria usiłowała nas całkiem wyeksploatować i wywożono wszystko, co można było. No, był jako członek tego komitetu, był też obecny przy przekazywaniu władzy w Tarnowie ze strony Austriaków tutaj Polakom. Był zawsze w nurcie najważniejszych spraw, które działy się w społeczeństwie i tych społecznych, i tych narodowych. Później wyjechał jako osadnik wojskowy, wyjechał do Baranowicz. To nie było tylko jakieś przekazanie, ale chodziło o to, żeby właśnie tam trochę spolonizować i prawda, zagospodarować. Ale on nie tylko, że dla siebie, prawda, dbał o to, żeby dla siebie coś pozyskać, bo właściwie wyjechał z tych Baranowicz, ale prowadził budowy obiektu wojskowego, udzielał różnych porad miejscowym tym rolnikom, bo wiadomo, na jakim poziomie byli, prawda, wtedy Poleszucy. Tam było bardzo, bardzo prymitywnie. Pan Franciszek tuż przed wybuchem wojny, mając taką żołnierską intuicję, przewidując, co może się stać, wyjechał z żoną stamtąd i osiadł w Burzynie, w leśniczówce swojej synowej, ale przy tym zabrał także wnuki. Zmarł w Burzynie 23 lipca w 1940 roku. Pochowany jest na cmentarzu w Tuchowie. Synowie zamierzali ekshumować ojca, kawalera Virtuti Militari. Mieli życzenie, żeby leżał w Tarnowie, ale czas temu nie sprzyjał. Leży, spoczywa w Tuchowie. Najstarszym synem pana Franciszka po śmierci Stanisława był Jan, którego zasługi dla naszego miasta są ogromne. Dlatego, że i współorganizował Związek Strzelecki, przedtem jeszcze spowodował powstanie tych drużyn zastępów skautowych, ale jako już starszy chłopiec chciał walczyć, więc harcerstwo uważał za organizację jak i bardziej wychowawczą, a on chciał już się przygotowywać do walki, stąd wstąpił do Związku Strzeleckiego. Walczył w Legionach, w 5. Pułku Legionu, brał udział we wszystkich walkach tego pułku w charakterze dowódcy kompanii. Przybrał pseudonim Selim i tego pseudonimu używał zarówno w 1914 roku właśnie w tym Związku Strzeleckim, jak i w 1918, kiedy był w Polskiej Organizacji Wojskowej, i w 1939 tutaj w Tarnowie, kiedy był jednym ze współorganizatorów Służby Zwycięstwa Polski i całej konspiracji tutaj tarnowskiej. Absolutnie jest jednym ze współorganizatorów Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. A gdy w 1917 nastał tak zwany kryzys przysięgowy i Polacy odmówili złożenia przysięgi na wierność Austrii, byli za to internowani. On został skierowany na front włoski, gdzie został ciężko ranny. Zwolniony później z wojska, podjął studia na Akademii Handlowej w Lwowie. Jak zaczęły się walki o Lwów, oczywiście przerwał. No i włączył się do tego samego pułku Legionów. Później wrócił tutaj do Tarnowa i został w 18 roku komendantem powiatowym Tarnowskiej Polskiej Organizacji Wojskowej, POW. Służył Wojsku Polskim do 22 roku, później na własną rękę odszedł w randze kapitana rezerwy, był czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Medalem za Wojnę. A i później znowuż, podobnie jak inni legioniści, otrzymał osadę w powiecie Kosów Poleski, na Polesiu, w To była osada Borowiki i ta osada przewija się w dalszych losach tej rodziny, ale tam był krótko, bo w 24 roku wyjechał do Warszawy, żeby skończyć te studia handlowe rozpoczęte we Lwowie. W międzyczasie założył rodzinę, ale później wrócił do Tarnowa. Zaczynała się praca w Mościcach. Właśnie w latach 1927-28 pracował w charakterze kasjera. A w 28 roku został powołany do wojska i został tam jako już zawodowy oficer. Ostatnią placówką, na którą został skierowany, to był Korpus Obrony Pogranicza w województwie wileńskim. Ale stamtąd wyruszył na obronę Lwowa i on w 1939 roku dowodził 3. batalionem w 207 pułku piechoty, którym dowodził właśnie z Tarnowa się wywodzący jego prawie rówieśnik generał Władysław Langer. Powrócił później do Tarnowa, zamieszkał przy ulicy Nowodąbrowskiej 67. No, był jednym z organizatorów tarnowskiej konspiracji, a ponieważ został zagrożony, wyjechał później do Krakowa, potem do Makowa Podhalańskiego, pod innym nazwiskiem przebywał, później do Zakopanego, a wreszcie w 1946 wyjechał do Wrocławia i tam już osiadł z rodziną na stałe. Tam pracował w budownictwie architektury jako planista, potem w spółdzielni zielarskiej, a był przewodnikiem też po Wrocławiu, bardzo cenionym. Spisał swoje wspomnienia, ale rodzina ich nie odnalazła. Zmarł w wieku 65 lat, 30 października 1962 roku we Wrocławiu. Ogromne zasługi dla naszego miasta.
Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kamrawa na dojęta rusza. Ojca, ojca dana kompania, kochana, nie masz, to ja pierwsza, nie masz.
Jego młodszym bratem był Marian, który równolegle z nim poszedł do Legionów. Jeszcze wtedy nie był pełnoletni, miał 17 lat, ale miał to nieszczęście, że był kilka razy ranny, w związku z czym przebywał często w szpitalach, ale z tych szpitali uciekał, jak tylko słyszał, że jest jakaś potrzeba, że sytuacja wymaga tego. Uciekł tak w lutym w 1918, kiedy ogłoszono pokój brzeski, kiedy Austria darowała Ukrainie ziemię brzeską. To wtedy ze wszystkich zaborów Polacy się buntowali. On też uciekł ze szpitala, trafił do POW, a później wrócił do Tarnowa i został komendantem oddziału lotnego w Tarnowie POW, z tym, że ten oddział musiał sam zorganizować, wyekwipować, przeszkolić. On odbijał aresztowanych, zwalniał legionistów przewożonych jako jeńcy pociągami, uniemożliwiał transport bydła, więc to były już akcje. I on według mnie jest głównym sprawcą tego pokojowego właśnie wcześniejszego rozbrojenia Tarnowa. Bo jakkolwiek wymienia się wielu wojskowych, którzy byli, różne nazwiska, to wiemy, że wojskowi związani są przysięgą i rozkazami. I w tych informacjach, które są w Centralnym Archiwum Wojskowym, jest też taka informacja, że przyjechał z Krakowa profesor Gabriel Dubiel i tym młodym, rozpalonym, prawda, peowiakom powiedział, że poczekali na decyzję z Krakowa. Ale przecież taki peowiak, dowódca oddziału lotnego o pseudonimie Strzała, Marian Styliński, nie musiał czekać na rozkazy. I dlatego samowolnie dokonał tego przejęcia uzbrojenia, rozdał, no i to wtedy już był fakt dokonany. W kilkanaście dni później zgłosił się jako ochotnik do obrony Lwowa, brał udział w forsowaniu Sanu, zdobyciu Przemyśla, potem w walkach na terenie Lwowa. rozkazem generała Roy został mianowany sierżantem i co dziwne, że został odkomendorowany do organizacji żeglugi polskiej. Wydaje się, że w tym czasie nie brano specjalnie kwalifikacji pod uwagę, tylko chyba zapał, entuzjazm i poczucie jakiejś konieczności działania. W grudniu został w 19 roku skierowany do organizacji administracji drugiego wydziału sztaby. To przecież była informacja wojskowa. To był bardzo, bardzo ważny odcinek. Później brał udział w zajmowaniu Pomorza. W czasie wojny polsko-bolszewickiej pełnił funkcję oficera placu w Działdowie, komendanta kordonu pozafrontowego, dlatego że on był ranny i miał już w rok po pójściu do Legionów 60% niezdolności, miał 60% inwalidztwa, więc, a mimo to brał czynny udział we wszystkich walkach. Został zwolniony z wojska 16 kwietnia 21 roku. Podobnie jak inni legioniści otrzymał też działkę na Kresach, Borowiki. I tam gospodarował w latach 1923-26 do czasu, kiedy zawarł związek małżeński z Jadwigą Chrząstowską. W 25 roku małżeństwo osiadło w Burzynie, ale w 1932 roku jako bardzo taki aktywny, znany, prawda, ziemianin został wybrany na burmistrza miasta Tuchów, którą tu funkcję pełnił do wybuchu wojny, miał jeszcze do 1940 roku. Dał się poznać jako znakomity organizator, otoczył miasto wałem przeciwpowodziowym, wyłożył chodnikami, zbudował na Białej most żelazny, zbudował szkołę, gdyż dzieci uczyły się w domach prywatnych. Także był niezwykłym takim działaczem. W czasie wybuchu wojny zorganizował taką drużynę bojową ze starszej młodzieży, która miała się włączyć do obrony, ponieważ nie przydali się, to drużyna ta przebyła taki tułaczy szlak aż do Sokala, przez Kolbuszową Sokal. Potem wróciła i zbierała tą broń, która była, zabezpieczyła ją w nadziei, że kiedyś się przyda i rzeczywiście ta broń została zużyta później w czasie akcji Burza tu u nas w partyzance. Ale oczywiście włączył się od razu w konspirację, w działalność Związku Walki Zbrojnej. Został za to aresztowany w maju w 1941, wywieziony do Oświęcimia i za rok, 18 czerwca w 1942 roku, został rozstrzelany.
Więc ojciec ukrywał się. Nie wiemy, ani siostra, ani ja zastanawiam się, dlaczego ojciec wrócił do domu, bo przecież można mu było dostarczyć jakieś ubranie, żeby sam się nie narażał. W biały dzień przymaszerował do domu, a widział to człowiek, który pracował w Tuchowie, w gminie i został usunięty przez ojca za to, że był nieuczciwym człowiekiem po prostu. Zobaczył go i pofatygował się aż do Tarnowa, żeby donieść, ponieważ Tuchowie nie był pewny, czy gestapo się na tyle zainteresuje. Ojciec w dodatku został na noc. Oni w nocy przyszli, aresztowali ojca, bardzo go zbili i wzięli go już tu do Tarnowa i tu rok był przesłuchiwany. I podobno bardzo był maltretowany. Mama opowiadała, że był cały siny, jak go widziała. Także, no po prostu. Różni Polacy byli. Aresztowano go, kiedy miałam 3 miesiące, a rok później w Oświęcimiu zginął, także ja nie pamiętam. Mama prawdopodobnie uważała, że lepiej, żebym nic nie wiedziała, bo to takie były czasy. Nawet już później po wojnie to zawsze mówiłam, że ojciec był urzędnikiem państwowym. No i należałam do klasy inteligencji pracującej. Lepiej było nic nie mówić, że ojciec był burmistrzem, albo że w Tuchowie, albo że był w Legionach, zwłaszcza pod Lwowem walczył. Dopiero później jak dzieci odchowałam, dopiero zaczęłam się historią rodziny interesować. Tak ze strony mamy, jak i ze strony ojca. No ale to już takie strzępy tylko wiadomości. No.
Ojciec był zakochany w Piłsudskim. Zresztą jeździł,
tak, jeździł sypać kopiec w Krakowie. Tu jest takie zdjęcie, które podobno stało u Piłsudskiego na biurku, ale to jak zwykle takie rzeczy legendą obrastają, głowy nie daje, ale jest takie zdjęcie. Tradycja była taka, że na przykład był u nas punkt zaopatrywania partyzantów, przechowywano też pilotów tych zestrzelonych na Brzance przez dłuższy czas, no ale to już było po śmierci ojca. Mama tylko dostała taką książeczkę, którą pewnie zaraz pokażę, do modlitwy, którą ojciec oprawiał i obrączkę jej przez okno jeszcze wyrzucił, to mama opowiadała. No wiem, że ojciec był człowiekiem nieśmiałym i niechętnie mówił, co mu bardzo przeszkadzało w karierze, nawet burmistrza niestety w Tuchowie. Natomiast wiem z opowiadań, że był bardzo, bardzo uczciwym człowiekiem, co też mu zresztą przeszkadzało w życiu mocno. Kiedy pytałam mamy, dlaczego ojciec zginął, mówiła tylko, że bo był dobrym Polakiem, to było wszystko w tym czasie. Tam zostały trzy ary w Burzynie i tam jest taka kapliczka i tu jest pamięć ojca, ponieważ nie ma grobu ojca.
Uwaga, człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga, człowiek. Czytaj także w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego oraz na portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego i miasta Tarnowa.